wieczór Radia Tok FM.
Rozpoczynamy magazyn Dorosłe Dzieci przy mikrofonie Hanna Zielińska, a z nami w studiu jest już nasz gość. Jaga Kubiak, etnograf, autorka książek dla dzieci, dziennikarka, a dzisiaj dla nas, co jest najważniejsze, to przede wszystkim osoba medytująca. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Będziemy dzisiaj opowiadać Państwu, na ile medytacja może przydać się w rodzinie, w szkole, na ile medytacja może przydać się dzieciom. Jestem po lekturze krótkiego ogłoszenia, które znalazłam w magazynie Charaktery. Ogłoszenia Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej, zapraszającego na konferencję w sprawie medytacji w szkołach. Medytacji chrześcijańskiej w szkołach, medytacji dla uczniów. Bardzo mnie to zaintrygowało. Medytacji chrześcijańskiej słyszałam, ale nie wiem, co to takiego. A tym bardziej nie jestem w stanie sobie wyobrazić medytacji chrześcijańskiej, czy jakiejkolwiek innej, w warunkach szkolnych, w warunkach takich, gdzie jest kilkadziesiąt osób, no albo wystarczy kilkanaście w jednym pomieszczeniu, gdzie dużo się dzieje, gdzie jest bardzo dużo bodźców wizualnych, dźwiękowych, gdzie no nie ma takiego spokoju, jakby się wydawało, i odosobnienia, jakie jest potrzebne do medytacji. Dzisiaj o tym wszystkim będziemy rozmawiać. Zależy mi też na tym, żeby ta nasza rozmowa przydała się również tym rodzinom, tym rodzicom i tym opiekunom, którzy nas teraz słuchają, a nie identyfikują się z nurtem chrześcijaństwa. Myślę, że to będzie ważne i potrzebne dla wszystkich. To może zacznijmy od tej definicji medytacji chrześcijańskiej. Co to takiego?
No, medytacja to mam nadzieję, że każdy wie, co to jest.
No, nasi słuchacze na pewno.
A medytacja, dlaczego ona jest chrześcijańska? Dlatego, że może najpierw powiem, dlaczego ja wybrałam medytację chrześcijańską i jak na nią trafiłam. Przez wiele lat czułam, że modlitwa to nie jest to, czym być powinno.
Znaczy, bo odtwórcza?
Bo nie prowadzi do kontaktu z Bogiem. Jest listą życzeń, prawda? Jest spisem różnych próśb, zaleceń dla Pana Boga, czym się ma zająć. Natomiast nie dawała mi poczucia kontaktu z Bogiem. Wydawało mi się na zdrowy rozum, że jeśli w różnych religiach świata istnieje medytacja, to powinna istnieć również medytacja chrześcijańska. Trochę szukałam, widocznie niezbyt dobrze, bo nie znalazłam. I później trafiłam przypadkiem na ogłoszenie na drzwiach kościoła, w Cieszynie zresztą, że przyjeżdża benedyktyn z Anglii, z Wielkiej Brytanii, ojciec Lawrence Freeman, który będzie prowadził takie warsztaty medytacyjne, powiedzmy. Zapisałam się, poszłam i okazało się, że to właśnie było to, że wyjaśnił, zrozumiałam, dlaczego ona jest chrześcijańska, ta medytacja. Dowiedziałam się, że istniał w chrześcijaństwie silny nurt takiej duchowości, że my się odwołujemy do tradycji ojców pustyni, czyli bardzo, bardzo dawno temu, że oni właśnie medytowali w taki sposób jak my. To znaczy, nie dyskursywnie, nie przy pomocy obrazów, wyobrażeń, przeżywania słów Pisma Świętego, tak jak to się dzieje w medytacji ignacjańskiej, takiej jezuickiej, tylko medytujemy niedyskursywnie, to znaczy czyścimy umysł, podobnie jak robią to buddyści czy wyznawcy Zen. Czyścimy umysł i w tej pustce i ciszy, którą staramy się wytworzyć w sobie, spotykamy Boga. I to robili mnisi na pustyni, nazywali to modlitwą serca albo czystą modlitwą. W prawosławiu to się nazywa modlitwą Jezusową. W prawosławiu ta tradycja nie zaniknęła. Zaniknęła w katolicyzmie dlatego, że została zepchnięta do klasztorów. Medytowali mnisi. I wydawało się, że to od świeckich w ogóle nie dotyczy. I w Anglii...
A może było za trudne? Modlitwa przecież jest formułą, którą można powtarzać, która jest bezpieczną ramą, można się jej trzymać od początku do końca i ma się poczucie, że oto została modlitwa dopełniona.
To prawda, medytacja jest prosta, bo polega na powtarzaniu jednego słowa modlitewnego, ale to nie znaczy, że jest łatwa. Oczyszczenie umysłu przez co najmniej 20 minut jest bardzo, bardzo trudne. Wiem to z doświadczenia. Po to jest mantra. Po to jest mantra, bo ona pomaga zdyscyplinować umysł, żeby się nie wtrącał jakby, żeby został z boku. Żeby wszystko to, co nas spotyka i co wydaje nam się strasznie ważne i co nas cały dzień osacza, żeby to zostawić gdzieś z boku. Żeby być w ciszy i to nie ze sobą właśnie, żeby być poza sobą, żeby opuścić ego. To jest, to przychodzi po długim czasie regularnego medytowania. Ja raz przeżyłam takie, no naprawdę fantastyczne uczucie, kiedy w trakcie medytacji nagle poczułam, że jestem nikim. Nie ma pani pojęcia, jakie to jest wyzwalające. Ja nic nie muszę. Ja naprawdę, ja wszystkie moje role życiowe gdzieś zostają z boku. Ja jestem nikim. Wobec Boga jestem nikim. I wyjście poza siebie, zostawienie siebie z boku, swoich wyobrażeń o sobie, to jest takie trudne, bo nasze ego się broni przed tym. Ale jak się chociaż raz na parę sekund to człowiekowi uda, to później za tym tęskni i później do medytacji wraca stale.
A jakie to ma pożytki psychologiczne dla pani?
Taki dla mnie najważniejszy pożytek jest religijny. To znaczy taki, że ja mam, nie powiem świadomość kontaktu z Bogiem, bo to byłoby bardzo takie pyszne i zarozumiałe, ale mam świadomość takiego zbliżania się. Absolutu. To nie muszę mówić Bóg. Mogę powiedzieć absolut, transcendentna rzeczywistość, ale wiemy, o co chodzi. To jest jedno. I z tego wynika też zmiana perspektywy życiowej. Naprawdę. To jest tak, że ja przestałam tracić czas na głupstwa. Na przykład uważam, co czytam. Czytam więcej książek, mniej prasy. Nie denerwuję się byle czym. Rozumiem, że świadomość tego, że jestem tu i teraz, to daje też medytacja. To, że przeszłość, przyszłość i teraźniejszość skupia się w tej jednej chwili, kiedy medytuję. I to później rzutuje na życie, dlatego, że spokojniej znoszę przeciwności życiowe, bo rozumiem, że na wiele rzeczy nie mam wpływu i potrafię to łyknąć, przyjąć i nie walczyć z tym.
Jakże wspaniale byłoby przekazać tę świadomość dzieciom, kiedy tak słucham pani i właśnie kiedy opisuje pani stan swojej świadomości po kilkuletnim doświadczeniu z medytacją chrześcijańską, no to myślę sobie, że rzeczywiście niezwykle trafnie to pani ujęła, mówiąc, że medytacja jest prosta, ale wcale niełatwa. Formuła jest prosta, tak? Czy ta jedna mantra jest prosta? No i tak się zastanawiam, skoro dla dorosłych jest to wysiłek przejść chociażby jedną 20-minutową taką chwilę dłuższą skupienia, no to co dopiero te dzieci? Jak je zebrać? Rozbiegane, rozkrzyczane.
Dzieciom jest łatwiej. Po pierwsze dlatego, że nie mają tych... To my jesteśmy pokomplikowani strasznie. Dzieci są prostsze. One nie mają na głowie tego wszystkiego, co my. Nie mają tylu problemów, powiedzielibyśmy, ale one się mniej przejmują. One w sposób naturalny są tu i teraz. One nie muszą nad tym pracować, po prostu tak żyją. I dzieci wchodzą w medytację z radością, jak w nowe doświadczenie, nie boją się jej, nie zastanawiają się, czy to jest dla mnie, czy ja potrafię, czy ja dam radę. Po prostu siadają i próbują. I to jest fantastyczne, bo one to robią z taką euforią, z taką radością. Po prostu sięgają po nowe doświadczenie. I to one nie muszą 20 minut. Zasada, którą przyjmujemy, jest taka, że minuta na rok życia. Czyli 5-latki medytują 5 minut, a 10-latki 10.
A od kiedy można zaczynać? Właśnie od 5 lat już?
Wiem, że Australijczycy wprowadzili w przedszkolach medytację i tam medytują całkiem małe dzieci. No ja medytowałam z najmłodszymi dziećmi, to tak z 5-letnimi, z tym, że w takiej grupie osób w różnym wieku ustawialiśmy po prostu w telefonie komórkowym dźwięk. Są zresztą takie różne programy i aplikacje dla medytujących, gdzie różne dźwięki można ustawiać.
Nie, co za czasy.
No i a co więcej, można sobie zobaczyć w tej aplikacji, kto w tej chwili medytuje na świecie. zalogowany na niej. No więc ustawialiśmy tak, że na przykład były młodsze dzieci, starsze, więc było takie pyk i te młodsze cichutko wstawały, wychodziły. To też uczy takiej empatii, nie przeszkadzania, prawda? One wychodziły po 5 minutach, wiedziały, że my siedzimy dłużej, szły do drugiego pokoju, gdzie miały przygotowane jakieś tam rzeczy do oglądania, książeczki czy coś tam. I naprawdę nie przeszkadzały. Mhm.
A proszę powiedzieć, pani doświadczenie z dziećmi medytującymi to jest doświadczenie raczej rodzinne, czy doświadczenie z grupą dzieci w jakiejś instytucji i szkole?
Nie, nie w instytucji. W prywatnym domu, ale po prostu przychodziły dzieci z rodzicami na medytację.
Jak można przekazać instrukcję dzieciom dotyczącą medytowania? Bo dzieci mają się pytać, dobra, to co robimy? I mogą usłyszeć, no to teraz siedzimy cichutko, każdy tyle minut, ile ma lat. Ale to na pewno nie wystarczy. I zresztą nie o to chodzi.
Nie, ja myślę, że przede wszystkim dzieci się uczą przez obserwację. Dobrze jest, jeśli medytuje ktoś, kto prowadzi grupę, też medytuje z dziećmi, ale wtedy powinien być jeszcze ktoś, kto nie medytuje i ma jednak oczy otwarte, prawda? Bo no, różne rzeczy się mogą wydarzyć, zwłaszcza w grupie dzieci. Może zacznę od tego, że jak medytujemy, to znaczy to dzieciom też się mówi. To usiądźmy wygodnie, prawda? Dzieci na ogół siadają po turecku po prostu na podłodze. Usiądźmy wygodnie, wyprostujmy plecy. Mówimy dzieciom, żeby poczuły się tak, jakby wisiały na choince, jakby miały tutaj na czubku głowy haczyk i to je tak wyciąga do góry. Dzieci to bardzo lubią. No i chodzi o to, żeby być prostym. Mówimy, zamknij oczy i tym, że wcześniej tłumaczymy, że mają szukać w sercu Pana Jezusa, że mają szukać w sercu Boga i że On tam jest i po prostu jak spróbują, to On otworzy się do nich i na nie i one na Niego i po prostu to na ogół wystarcza. To na ogół wystarcza. My zalecamy taką mantrę, która pochodzi z aramejskiego. Święte słowo właśnie ojców pustyni, Maranata, czyli przyjdź Panie. Po aramejsku z tym się bardzo dobrze medytuje, bo to są takie równe, można podzielić równo na 4 części, zintegrować z oddechem i to jest, no poza tym, że samo słowo niesie w sobie ładunek taki, prawda, religijny, emocjonalny, to jest takie też technicznie dobre do medytacji. Ale jak dzieciom wygodnie, jak się krzywią, jak to im nie pasuje, że dziwne, że coś tam, to można mówić na przykład przyjdź Panie Jezu, albo można mówić Abba, bardzo to lubią. To jest do ustalenia. No, ważne jest, żeby rzeczywiście znaleźć miejsce, gdzie jest spokój i
jak nikt to nie zrobić w szkole?
No, można wygospodarować jakąś, no szczerze mówiąc nie wiem, bo nigdy tego nie robiłam w szkole, ale jeśli ja w moim domu, w którym żyje 7 osób i 2 psy, mogę sobie, wywalczyłam sobie to, że wieszam kartkę na drzwiach i rzeczywiście nikt nie wchodzi i co więcej słyszę, jak dzieci odbierają telefon i mówią, nie, teraz medytuję. To można, naprawdę. I dzieci, wiem, że w szkołach czy w przedszkolach, jeśli się organizuje medytację, to po prostu na początku przychodzą ochotnicy. Mówi się, że żeby przyszedł kto chce. Na początku przychodzi bardzo dużo dzieci, potem się wykrusza równie dużo. Zostaje ta grupka, której się to podoba i które się wciąga coraz bardziej. Dzieci potrafią bardzo pięknie mówić później o tym jak
to... Jakie są ich relacje, co one przeżywają w tych długich minutach ciszy same ze sobą.
Albo mówią, że po prostu medytacja jest fajna, albo mówią, że tak je uspokaja. To najczęściej tak. I jakoś w ogóle nie mają problemu z tym. Po prostu, one po prostu medytują. To, co im dajemy, to na pewno taką ćwiczenie uważności, skupienia się. No, one są przecież tak bombardowane bodźcami non-stop, prawda, ze wszystkich stron. Żyją w takim świecie, gdzie są bez przerwy szarpane przez różne potrzeby i okoliczności. Że to jest naprawdę nowe doświadczenie dla niej. Usiąść i się skupić. Więc to jest to. Rodzice mówią, że z regularnie medytującymi dziećmi jest łatwiejszy kontakt. Że słuchają, co się do nich mówi. To jest dużo, prawda?
A czy każde, pani zdaniem, dziecko może medytować? Bo zaciekawiło mnie to, że wiele dzieci na początku uczestniczy w takich próbach medytacyjnych, ale tylko zostaje grupa. I zastanawiam się, czy to zostaje grupa tych organicznie zdolnych do skupienia i bez ruchu.
Nie ma czegoś takiego jak organiczna zdolność. Medytować może absolutnie każdy. Medytacja jest ekumeniczna, nie tylko jest ponad kulturami, ponad religiami, ale również ponad charakterami ludzi.
Ale jest też coś takiego jak temperament, jak skłonność do pobudliwości.
Tak, ale dzieci siadają na krótko. Po prostu dzieci siadają na krótko. Ważne jest, żeby nie myślały, nie musiały spoglądać na zegarek, żeby wiedziały, że będzie ten gong, czy to pyk, że już mogą wstać. Tak jak dorosły, naprawdę każdy może usiąść do medytacji, tak samo dziecko może usiąść każde do medytacji. To raczej one rezygnują z powodu czego innego, braku takiej wytrwałości, bo medytacja daje efekty, jeśli jest codzienna, bo to nie można medytować raz na jakiś czas, jak mi się przypomni.
Czyli ważna jest regularność.
Bardzo, najważniejsza jest regularność, bo jak się robi przerwy, albo medytuje nieregularnie, to wtedy ten wysiłek się wkłada jakby od nowa. Za każdym razem od nowa.
A te efekty, o których pani mówi, medytacja daje efekty, jeśli jest regularna. Efekty, czyli co? Właśnie ta uważność dziecka?
Ta uważność dziecka, ta łatwość skupienia, co się przekłada na słuchanie, jak się do niego mówi, prawda? Również empatia, zauważanie innych, potrzeb innych. Dziecko również robi się takie bardziej pewne siebie, bo ono zaczyna też siebie szanować. Jak dotrze do siebie, do swojego wnętrza, nagle je odkrywa, prawda? Zaczyna siebie szanować i robi się bardziej pewne siebie.
No, to też jest bardzo ważna rzecz w dzisiejszych czasach. Myślę, że wielu rodzicom zależy na tym, żeby dzieci właśnie dobrze się czuły w swoim ciele, same ze sobą. Konferencja dotycząca medytacji chrześcijańskiej w szkołach, organizowana między innymi przez Światową Wspólnotę Medytacji Chrześcijańskiej, ale też przez wydawnictwo Charaktery i Kolegium Bobolanum, odbędzie się pod koniec stycznia. Czego na niej można się spodziewać? Bo widziałam tam różnego rodzaju tematy prelekcji, no i też gości ze świata.
Tak, no więc przyjedzie ojciec Lawrence Freeman.
Właśnie ten, z którym pani na początku swojej drogi medytacji chrześcijańskiej się spotkała.
Który jest w tej chwili szefem Światowej Organizacji Medytacji Chrześcijańskiej, czyli WCCM, który jeździ bez przerwy po świecie, propaguje medytację, jest uczniem Johna Maina. John Main to jest benedyktyn, który przeniósł na grunt europejski tą tradycję, jakby odkrył ją na nowo, przeczytał Jana Kasjana i odkrył, że to jest to. Wcześniej próbował medytacji w Indiach się uczył, ale ona wtedy wydawała się obca
kulturowo.
Obca kulturowo i nawet mu przełożeni zabronili. Natomiast jak odkrył to później w pismach ojców kościoła i ojców pustyni,
to poczuł się jak u siebie
tak,
w domu.
I udało mu się przekonać, że to jest to. John Main napisał kilka książek na ten temat i udało mu się stworzyć grupę ludzi medytujących. Lawrence Freeman jest jego uczniem i takim niestrudzonym propagatorem medytacji na świecie. I więc on będzie mówił pewnie o medytacji, z tym, że on z dziećmi też medytuje. Opowiadał jakąś taką ładną anegdotę, ponieważ on chodzi w białym habicie, jak kiedyś był w przedszkolu, czekał, aż te dzieci tam pozbierają i stała naprzeciwko niego dziewczynka i wpatrywała się w niego coraz większymi oczami. Jak oniemiała naprzeciwko, więc on spytał, powiedział do niej: cześć, jak się nazywasz? Ale ona nic, dalej stoi i się gapi. I w końcu podeszła i spytała tak: czy jesteś aniołem? No bo był w tym białym habicie. Powiedział, że później razem medytowali. Więc on też medytuje z dziećmi i pewnie będzie mówił w ogóle o medytacji i o tym, dlaczego ona jest i jakie przynosi efekty. I będą dwie bardzo ważne osoby z Australii, dr Cathy Day i Ernie Christie. Oni oboje, ta Australia to jest fenomen. oni tam wprowadzili przy błogosławieństwie biskupa diecezji Townsville, wprowadzili medytację po prostu jako obowiązkową w 31 szkołach. W tej chwili medytują w Australii. Tam medytuje 15 tysięcy uczniów i oni, i to nie jest tak, że tam sami katolicy są, czasami chrześcijanie. Oni tam mają czasem szkoły, w których większość jest niechrześcijańska, ale medytują wszyscy. No i oni właśnie twierdzą, że to jest, że to się udaje już w przedszkolu i że to można regularnie prowadzić. No i opowiedzą o tym swoim doświadczeniu. Myślę, że to są po prostu najbardziej kompetentne osoby do opowiadania o medytacji w szkole, bo robią to od lat z powodzeniem, no i w różnych szkołach, w różnych środowiskach. No i będzie jeszcze Bogdan Białek, to jest psycholog, wydawca charakterów, który też medytuje.
I który z kolei tę stronę psychologiczną, tak? Ten aspekt psychologiczny przybliży, tak? Czyli czy chrześcijańska, czy jakakolwiek inna, dlaczego medytacja jest ważna tak. I co może szczególnie dzieciom przynieść. Z jednej strony wydaje się, że rzeczywiście medytacja jest trudną drogą dla dorosłego, a z drugiej strony, jak sobie przypominam swój stan świadomości, będąc dzieckiem, to, to rzeczywiście trochę mniej było tych obciążeń, trochę inna ta świadomość. Być może rzeczywiście jest tak, że dzieciom jest łatwiej wejść w tę świadomość, w tę medytację. A proszę powiedzieć, jak wygląda stosunek do medytacji chrześcijańskiej w polskim kościele? Ciekawa jestem, bo mam wrażenie, że to jest jakiś nurt pod prąd.
To jest trochę nurt, nie tyle pod prąd, co z boku może.
Czyli taki niezależny taki.
Niezależny. To znaczy, z jednej strony są benedyktyni, którzy w Lubiniu stworzyli bardzo ważny i prężny ośrodek medytacji chrześcijańskiej. Tam był nieżyjący już niestety Jan Bereza, który na grunt Polski przyniósł tą ideę. Oni tam zorganizowali taki ośrodek, gdzie przyjeżdżają grupy raz w miesiącu, są takie rekolekcje trzydniowe, ale oni w ogóle tam medytują też z innymi wyznaniami. To jest bardzo ciekawe, bo oni tam i z buddystami, i nawet kiedyś Dalai Lamy tam gościli dawno temu, i z wyznawcami Zen medytują. No różne takie przyjeżdżają tam osoby. I w tej chwili to jest taki naprawdę promieniujący ośrodek, jeśli chodzi o tą chrześcijańską medytację i zanurzenie jej w kościele. To jest Lubin, benedyktyni. Poza tym jest trochę trudno powiedzieć właśnie gdzie i jak. Natomiast...
A czy istnieje coś takiego jak oficjalne stanowisko, oficjalne poparcie, albo może oficjalny sceptycyzm Kościoła polskiego wobec medytacji? Bo rzeczywiście to nie kojarzy się z katolicyzmem ani z chrześcijaństwem, przynajmniej w takim potocznym skojarzeniu.
Oficjalnego stanowiska nie ma. Jest oficjalne stanowisko, żebym czegoś nie pomyliła, episkopatu. Nie powiem, bo nie pamiętam, ale jest, Watykan nie ma nic przeciwko. Może nie popiera, może nie zaleca, ale nie ma nic przeciwko, jakby carte blanche dał. I w Polsce jest tak, że nie udało się od żadnego hierarchy uzyskać też wyrazów poparcia. Natomiast jest wielu księży medytujących po prostu. Na takich dorocznych zjazdach, bo Światowa Organizacja Medytacji Chrześcijańskiej w Polsce co roku organizuje tak zwane meditatio, czyli zjeżdżają ludzie z całego kraju na weekend, są konferencje i wspólnie medytujemy, bo taka medytacja w dużej grupie daje jeszcze więcej, jeszcze takie poczucie wspólnoty i taką jakąś dziwną energię też taką wspólnotową daje. No i dzielenie się doświadczeniami też jest fajne. I przyjeżdżają rzeczywiście i dominikanie, i jezuici byli na ostatnim, znaczy pojedyncze osoby, był jezuita, bo może ich było kilku, nie, bo oni często występują po cywilnemu po prostu, potem się okazuje.
Co to za agent?
Tak.
Była z jakiej frakcji?
Była i siostra zakonna, nie wiem jakiego zgromadzenia, ale na przykład we Wrocławiu jest dominikanin taki, który często przyjeżdża na te medytacje. I oni po prostu medytują. Jest taki ksiądz, też go poznałam na tym medytacji ostatnim w Kielcach, diecezjalny. To chyba jedyny taki, którego poznałam, wikary z jakiejś bardzo małej miejscowości. Pomówił, że może organizować tę medytację późnym wieczorem, jak już udój się skończy. No, ale przekonał swojego proboszcza, udało mu się, więc to jakby stoi w poprzek też naszych wyobrażeń o tym, prawda, że to sophisticated inteligenci z wielkich miast. Nie, to naprawdę ludzie...
A ci inteligenci, z którymi pani ma do czynienia, z wielkich miast, z jakimi pani się spotyka reakcjami? Już teraz pewnie znajomi są obeznani i przyzwyczajeni, ale na początku, kiedy sama pani dla siebie odkryła medytację i pewnie miała pani ochotę i potrzebę dzielić się tym z innymi. Słuchajcie, złoto, zżyła złoto. Wpadłam na to.
To prawda.
Rozwój duchowy zapewniony.
To prawda, że wszyscy przyglądali się dziwnie, podejmowali oczywiście dyskusję, czy to na pewno
chrześcijańskie. Czy to aby nie New Age, tak?
Tak, tak. Czy to, bo ta mantra, to słowo mantra działa po prostu tak, że każdy natychmiast myśli, że to właśnie jest jakiś New Age albo co najmniej buddyzm. No i jeszcze to siedzenie w kucki. No to... Ale teraz się przyzwyczaili. Na początku rzeczywiście wiele takich dyskusji przeżyłam. Tłumaczyłam, że właśnie, że tradycja chrześcijańska, że tutaj Jan Kasjan, że Mistrz Eckhart, że w ogóle mamy takie korzenie, że tylko trzeba poskrobać i się znajdzie. Ale ja się spotykam z grupą raz w tygodniu, z ludźmi, których poznałam na takim medytacjo. Ktoś z organizatorów wpadł na świetny pomysł, żeby nam dać identyfikatory z miejscem zamieszkania. I myśmy po prostu się znaleźli, że mieszkamy blisko siebie i moglibyśmy się spotykać. No i zaczęliśmy się spotykać raz w tygodniu. W międzyczasie grupa się rozrosła, bo jednak jacyś znajomi się zachęcili, przyszli. Bardzo często jest tak, że ludzie, którzy próbowali, szukali medytacji, próbowali w różnych kulturach, różnych religiach. Tego jest przecież mnóstwo. Jak się wrzuci w internet medytacja, to wyskakują dziesiątki stron, prawda? I w takich różnych sytuacjach próbujący odkrywali, że jest chrześcijańska medytacja i każdy się czuje tak, jakby no, wrócił do domu. Bo jednak wychowani jesteśmy w tej kulturze. Po co od niej odchodzić, prawda? Jeśli mamy tą samą tradycję u siebie, to nie musimy szukać tam, gdzie czujemy się zawsze jednak troszkę obco.
Wróćmy teraz do domu właśnie, do dzieci. Jeśli ktoś z naszych słuchaczy myśli sobie teraz, że chciałby zaprowadzić taki zwyczaj u siebie w domu, często tutaj w tej audycji rozmawiamy o tym, zazwyczaj jeśli gościem jest psycholog dziecięcy, że najtrudniejszym momentem dnia dla wielu rodzin jest poranek. Jest pośpiech, frustracja, że znowu nie poszło tak jak miało być, że znowu za późno, że znowu wszyscy się nie zmieścili w tym samym czasie do łazienki. No i obniżony nastrój często rano, po prostu tak bywa i do tego jesień. No i wyobrażam sobie, że ktoś mógłby pomyśleć, aha, no to może nam się uda wygospodarować te 5 czy 10 minut, powiedzmy 10, razem z 10-letnim dzieckiem, na to, żeby ten dzień zaczynać inaczej. Od czego zacząć?
Medytacja rano jest naprawdę ze wszechmiar godna pochwały, bo ułatwia start, naprawdę. Warto wstać ciut wcześniej, żeby właśnie rano pomedytować. Jeszcze umysł jest nieobciążony tym wszystkim, co się wydarzyło. Może się uda nie myśleć o tym, co się wydarzy i co mamy zrobić. Od czego zacząć? Trzeba usiąść. Jeśli mamy w domu poduszkę do medytacji albo stołeczek do medytacji, taki japoński albo taki, który w Tezę na przykład można, albo na stronach w TCM można zobaczyć, jak go zrobić, to siadamy na tym, na poduszce albo na stołeczku, na macie. A jak nie, to siadamy na krześle. I ważne jest, żeby poczuć ciałem. Medytacja angażuje też ciało. Nie jesteśmy tylko duchem. Integruje ciało z duchem. Żeby poczuć swoim ciałem, że siedzimy, że mamy nogi na podłodze, że mamy pośladki na krześle, wyprostować plecy, ale jednocześnie rozluźnić ramiona, żeby nie być spiętym, wyciągnąć głowę do góry, tak jak mówiłam, jakbyśmy wisieli na choince za czubek. I z tym prostym kręgosłupem my zmawiamy krótką modlitwę, taką wprowadzającą. Chodzi o to, żeby się wprowadzić w medytację. Ale jeśli ktoś nie chce, żeby ona była koniecznie chrześcijańska, albo jeśli uważa, że modlitwa mu w czymś przeszkadza, może wymyślić jakiś rytuał, nie wiem, pokłon, prawda, cokolwiek. Można postawić symbol, ikonę, czy jakiś obrazek. Można nie stawiać symbolu.
A ważna jest powtarzalność, tak? Tego rytuału, jeśli tak, już będzie.
Tak, mhm. Tak. Dobry jest też na przykład dzwonek albo gong, żeby wprowadzić ten jeden dźwięk, który sam się wyciszy. Wtedy on nam uświadamia, że jest cisza. Tak nas wprowadza w to. No, ustawić sobie czas na jakimś przyrządzie, żeby o tym nie myśleć i nie sprawdzać, która godzina. I teraz przymykamy oczy i powtarzamy. Dobrze jest też wyregulować oddech i mieć
co
świadomość.
Co to znaczy?
To znaczy wciągać powietrze powoli, mając świadomość tego, że się oddycha i jakby śledząc to powietrze, które w nas wchodzi i wychodzi.
Rozumiem, że przy tych pierwszych posiedzeniach medytacyjnych mówimy do dziecka w czasie tych kilku minut
tak,
i opowiadamy, podpowiadamy, tak, co się z nim dzieje, tak? Tak? Myśl o swoim oddechu, tak?
Nie, uwaga, oddychamy, prawda? Wciągamy, wypuszczamy. I potem robimy to już bez mówienia. 2-3 razy. I później, jak już zaczynamy równo oddychać, wchodzimy w to z maranata. To się nam w sposób naturalny łączy z oddechem. Jak się nie łączy, to nie należy też w ogóle o tym myśleć. To trudno. Trzeba powiedzieć dziecku, że ma nic sobie nie wyobrażać i nic nie myśleć. Nie myśleć, co to znaczy maranata. I nie myśleć o tym, żeby nie myśleć.
No, to jest wyzwanie.
To znaczy, jakby skupić cały swój umysł i całe swoje wnętrze i całe swoje jestestwo, skupić na tym maranata. Tylko na tym. I to spokojnie, łagodnie, tak samo, nie zmieniając tempa, powtarzać. Jeśli się złapiemy na tym, że myślimy o niebieskich migdałach albo o różnych rzeczach, to nie myślimy, jejku, o czym ja myślę i w ogóle nie należy o tym myśleć, tylko aha, maranata. I znowu. Medytacja jest takim ciągłym zaczynaniem od nowa. I to jest normalne. I nie można potem mówić, och, jak mi się fatalnie medytowało. Nie ma czegoś takiego jak zła albo dobra medytacja. Ważne jest, że do niej siedliśmy. To jest najważniejsze. Najważniejsze jest, że chcemy medytować. To przyjdzie z czasem, że będzie nam łatwiej. Naprawdę to nie od razu przychodzi. Po jakimś czasie jest nam łatwiej skupić ten umysł, wyczyścić wnętrze i to też nie jest tak, że my będziemy wiele minut siedzieli z taką pustką w sobie, tylko co chwilę będziemy się łapać na tym, że jednak atakują nas myśli, że nasz umysł ma problem z tym, żeby nie pracować. I przyjmujemy to do wiadomości. I nie będąc na siebie złym i sobie, nie wyrzucając, że znowu się pogubiliśmy, wracamy do maranata.
A jeśli dziecko w połowie, po dwóch minutach, po trzech pyta, czy już, albo co dalej, albo co jeszcze, jaka jest zalecana reakcja osoby dorosłej?
Spróbuj jeszcze raz, może tym razem się uda.
Jak zachęcić dziecko do kontynuacji takiego rytuału, bo za pierwszym czy drugim razem może być zachęcone, zainteresowane, ale jeśli nie jest tym typem, które samo w to wchodzi naturalnie i z ochotą, no to domyślam się, że jest tu jakaś rola rodzica, żeby pomóc mu przetrwać, wytrwać te pierwsze próby, aż te efekty się pojawią, tak? Czyli właśnie ta uważność, to skupienie, samoświadomość, o której pani mówiła. Mm-hmm. Jak zachęcić dziecko? Czy to jest w ogóle problem? Czy zauważyła pani wśród znajomych albo w swoich doświadczeniach, że bywa tak, że dziecko mówi, no, nie mam ochoty, nudzi mnie to, nie mogę wytrzymać po turecku tam te 10 minut, czy 12, czy 8, zależnie od wieku.
Szczerze mówiąc, nie wiem.
Czy nie spotkała się pani z takim problemem?
Nie.
Że dziecko odmawia i mówi, że to jest nudne?
Nie, ale wyobrażam sobie, że to rzeczywiście może się zdarzyć. No, nie wiem. Po prostu nie wiem.
Trzeba być wytrwałym i próbować.
I próbować, tak. I może, ja myślę, że przykład jest tu najważniejszy, no, że się samemu się siada i jakby nie dopuszcza się takiej możliwości, że się nie siada. Po prostu, jeśli dziecko wie, że zawsze siadamy, to jest tak jak prawda, jak nie wiem, jak jedzenie, jak ubieranie się, to się robi naturalne. Jak to dziś nie medytujemy, to naprawdę, to chodzi o to, żeby wyrobić taki odruch, żeby to było naturalne.
A kiedy kończy się ten licznik minut? Bo rozumiem, że jak dziecko ma 12 lat, to 12 minut, 15 to 15 minut. Ja już sobie nie będę wyliczała, ale nie wiem, czy bym miała tyle czasu codziennie na medytację. Rozumiem, że jak się dochodzi do 20 minut, tak? To już dorosła osoba więcej sobie nie dodaje.
No to znaczy niekoniecznie. Znaczy, te 20 minut to jest taki minimum dla dorosłej osoby, tak. Mówi się, żeby nie przekraczać 40 tak w jednym kawałku. Ja medytuję pół godziny, ale czasem medytujemy też tak, że 20 minut, 5 minut takiej medytacji w ruchu.
Znaczy, co to znaczy?
To znaczy wstajemy, bezgłośnie chodzimy bardzo wolno dookoła pomieszczenia, parę okrążeń takich i znowu siadamy i znowu 20 minut. Chodzi o to, żeby się wyprostować, bo jednak czasem człowiek cierpnie.
I pobudzić krążenie po prostu, tak?
Tak.
Mhm.
Tak. I wtedy to się robi, no, wydłuża się wtedy to, prawda, do 40-50 minut. I takie mam też doświadczenie z osobami, które na początku, jak zaczynały z nami medytować i robiliśmy tą podwójną medytację, mówią, nie, to nie dla mnie, nie wytrzymam, nie mam mowy. A później patrzy, siadają też, więc naprawdę człowiek w to wchodzi. Myślę, że każdemu jest potrzebna medytacja, tylko nie każdy o tym wie.
A pani te pół godziny znajduje codziennie dla siebie na medytację?
Tak. I szczerze mówiąc, powinno się medytować dwa razy dziennie.
I to i tak jest dla pani, rozumiem, niewystarczająco, tak?
Nie, więc ja medytuję raz dziennie, tak. I po prostu nie umiem się zorganizować tak, żeby medytować dwa razy dziennie, chociaż wiem, że byłoby na pewno lepiej. To nie jest, naprawdę, to tylko tak jak się na początku o tym myśli, to się myśli, że to chyba jest problem pół godziny znaleźć. Ale nie. Jak się człowiek przyzwyczai, nauczy organizować czas, to tyle czasu tracimy na nic, naprawdę.
Polecamy państwu zainteresowanie się tematem medytacji chrześcijańskiej, czy też medytacji w ogóle dla dzieci w przedszkołach, w szkołach. 31 stycznia odbędzie się konferencja przeznaczona chyba głównie właśnie dla pedagogów, tak?
Tak, dla nauczycieli, katechetów, bo jeszcze taka ważna sprawa w sprawie nauki religii, że my ich uczymy dzieci religii, znaczy przekazujemy im informacje różnego typu, prawda? Nie uczymy ich modlitwy na lekcjach religii, a to jest szansa, żeby nauczyć je takiej modlitwy obecnością, nie gadulstwem, prawda? Tylko obecnością. Jestem w obecności Boga i to wszystko.
Na stronie internetowej Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej, jak również w magazynie Charaktery, wydawnictwo Charaktery jest współorganizatorem tej konferencji, jest więcej informacji na temat samej medytacji chrześcijańskiej, jak również na temat tej konferencji. Zapraszamy państwa do zainteresowania się tematem. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, która miała na mnie wpływ uspokajający zdecydowanie. Dzisiaj naszym gościem była pani Jaga Kubiak, etnograf, autorka książek dla dzieci, dziennikarka i osoba medytująca w duchu chrześcijańskim. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, dobranoc.
Zapraszam państwa na informacje Radia Tok FM.